Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Nie milkną komentarze po zapowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa dotyczącej walki o demokrację i wolność między innymi Polaków.
Taka deklaracja z ust Timmermansa padła podczas Kongresu Partii Europejskich Socjalistów w Lizbonie. Polityk został wybrany na kandydata socjalistów na szefa Komisji Europejskiej.
Wiceprzewodniczący komisji powiedział, że priorytetowym punktem manifestu wyborczego Partii Europejskich Socjalistów będzie walka z nacjonalizmami w Europie.
Wśród swoich głównych planów Timmermans wymienił dążenie do odsunięcia od władzy obecnych ekip rządzących w Polsce i na Węgrzech. Zapewnił, że nie opuści narodu polskiego w walce o demokrację.
Dr Grzegorz Piątkowski, politolog, zwraca uwagę, że Frans Timmermans jest mocnym kandydatem na szefa komisji. W ocenie eksperta kontynuacja obecnej polityki komisji może doprowadzić wręcz do zapaści cywilizacyjnej.
Zdołał przez czas pełnienia tych funkcji dotychczas bardzo mocno okopać się na swoich pozycjach. To jest taka niestety pałacowa moc, ale bardzo duża. I no, miejmy nadzieję, że on nie będzie kontynuował swojej pozycji w Komisji Europejskiej. Natomiast jeśli będzie, to jest to wielka tragedia, ponieważ widzimy, i to trzeba powiedzieć wprost od pewnego czasu, że Komisja Europejska działa przeciwko Europejczykom. Jeśli dalej to będzie kontynuowane, to albo tak jak powiedział Orban, dojdzie do jakiegoś wielkiego przebudowania Unii Europejskiej i zasad, na jakich ona funkcjonuje, no, albo będziemy mieli rzeczywiście zapaść cywilizacyjną, co kilkukrotnie w historii się zdarzyło i to jest możliwe.
Frans Timmermans wielokrotnie atakował polski rząd przy okazji reformy wymiaru sprawiedliwości.
A w najbliższy wtorek odbędzie się trzecie już wysłuchanie Polski w ramach procedury artykułu 7 traktatu. W ocenie polskich władz nie ma już powodów do prowadzenia tego procesu.
Polska podjęła wszystkie zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach tymczasowego postanowienia. Na podpis prezydenta czeka jeszcze nowela ustawy o Sądzie Najwyższym.
Zatrzymanie byłego szefa KNF Andrzeja J. i 6 podległych mu urzędników było niezbędne do tego, aby przesłuchać ich w należyty sposób, mówił na antenie telewizji Trwam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Byłych członków KNF zatrzymano w ubiegły czwartek na polecenie szczecińskiej prokuratury. Śledztwo w ich sprawie dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin. W piątek podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze urzędniczym.
Później zastosowano wobec nich środki o charakterze wolnościowym w postaci zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi, poręczeń majątkowych i dozorów policyjnych. W piątek w nocy wszyscy wyszli na wolność.
Ich zatrzymanie mocno krytykowali jednak politycy PO oraz byli prezesi NBP, Hanna Gronkiewicz-Walc, Leszek Balcerowicz i Marek Belka. Według nich było ono rażącym naruszeniem elementarnej sprawiedliwości.
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przestrzega tymczasem, aby nie ulegać narracji, że poprzednie kierownictwo KNF działało właściwie w sprawie SKOK-u Wołomin.
Zebrany materiał dowodowy, wynikający z zeznań świadków, ustaleń dowodowych, ale przede wszystkim też i właśnie pozyskanych z przeszukań treści elektronicznych dowodów z komputerów, z KNF-u, pokazał, że już wtedy była pełna wiedza i rozpoznanie, że mamy do czynienia z grupą przestępczą, która pierze pieniądze, wyprowadza te pieniądze na zewnątrz i były przygotowane decyzje o powołaniu tego zarządu komisarycznego. Z powodów, które są niewytłumaczalne, tak się nie stało. Przez rok czasu pozwalano tym złodziejom, by wykradali tak ogromne pieniądze, rozuchwalając ich do tego stopnia, że byli gotowi nawet do pójścia przestępstwa napaści, zastraszając. I my musimy wiedzieć, czy to było wynikiem tego, że ci ludzie ulegli szantażowi grupy przestępczej, czy to było wynikiem jakichś innych motywów, a jeżeli jakich, to chcemy to ustalić, to do tego służy śledztwo. Nie można przejść do porządku dziennego na tym, że państwo, które jest obowiązane działać, umywa ręce.
Zbigniew Ziobro wyjaśniał w telewizji Trwam, że zatrzymanie Andrzeja J. i podległych mu urzędników było konieczne do przesłuchania ich w warunkach niepozwalających im porozumiewać się w celu ustalenia wspólnej wersji zeznań.
W Warszawie odbyła się konwencja programowa Partii Teraz. Nowe ugrupowanie polityczne Ryszarda Petru, Joanny Scheuring-Wielgus i Joanny Schmidt chce szczególnie skupić się na gospodarce i kwestiach społecznych.
Wśród głównych postulatów partii Teraz, które przedstawili w stolicy jej członkowie, są między innymi wprowadzenie 16-procentowych liniowych podatków PIT i CIT oraz likwidacja daniny solidarnościowej czy opłaty recyklingowej.
Nowa formacja opowiada się też za przywróceniem handlu w niedzielę, rozdziałem kościoła od państwa, likwidacją w szkołach lekcji religii, wprowadzeniem w Polsce związków partnerskich oraz kulturą bez cenzury.
To elementy wystawienia się na licytacji i chęć odróżnienia się od PO, która odsuwa na razie swój plan liberalny. W taki sposób postulaty programowe partii Teraz komentuje senator PiSu Jan Maria Jackowski.
Ryszard Petru zawsze się deklarował jako liberał i z typowymi liberalnymi hasłami wychodzi do opinii publicznej i w ten sposób chce się różnić od Platformy Obywatelskiej, która schowała swój plan liberalny trochę na plan dalszy, eksponując inne elementy swojego programu. W moim głębokim przekonaniu środowisko to nie ma szans na to, aby w samodzielny sposób zaistnieć na scenie politycznej w Polsce w najbliższym czasie. Natomiast, jak rozumiem, jest to element wystawienia się po prostu na licytacji i próba podwyższania swojej wartości przed ewentualnymi rozmowami integrującymi totalną opozycję.
Podczas konwencji programowej lider partii Teraz, Ryszard Petru, zaproponował też korektę programu 500+. Tak, by wsparcie otrzymali pracujący rodzice już na pierwsze dziecko, z wyjątkiem najbogatszych Polaków.
Polityk opowiedział się też za zgłoszeniem za rok akcesu Polski do strefy euro, prywatyzacją spółek państwowych, likwidacją KRUS i wprowadzeniem na stałe sektora prywatnego w służbie zdrowia.
Przygotowując drogę dla przychodzącego Pana, należy wziąć pod uwagę wymagania nawrócenia, do którego zaprasza nas Jan Chrzciciel, powiedział w Watykanie przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek.
W swoich rozważaniach papież przypomniał, że Adwent to czas nawrócenia. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, Ojciec Święty wskazał, że przewodnikiem na drodze naszej przemiany duchowej jest Jan Chrzciciel.
Biskup Rzymu podkreślił, że nawrócenie wymaga przede wszystkim wyzbycia się osiębłości i obojętności oraz otwarcia się na innych z serdecznością i braterską wrażliwością, która zajmuje się potrzebami bliźniego.
Nie można iść drogą, jeżeli jest na nich dużo dziur. To znaczy, trzeba zmienić postawę. A wszystko to ze szczególną troską o najbardziej potrzebujących. Następnie musimy obniżyć wiele szorstkości powodowanych przez pychę i poczucie wyższości. Wielu ludzi nieświadomie jest pyszna, szorstka. Nie ma tej postawy życzliwości.
Ojciec Święty zachęcał, aby to przezwyciężyć, podejmując konkretne gesty pojednania z naszymi braćmi, prosząc o przebaczenie naszych win.
Dodał, że nawrócenie jest pełne, jeśli prowadzi do pokornego uznania naszych błędów, niewierności i niewywiązywania się ze zobowiązań.
Franciszek podkreślił też, że nie możemy dać się uzależnić od mentalności świata, bo centrum życia stanowi Jezus i Jego słowo światła, miłości, pocieszenia.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Kościół w Polsce po raz 19 obchodził w niedzielę Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Z tej okazji, oprócz duchowego wsparcia katolików żyjących w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, w parafiach w całym kraju organizowana była zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie.
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na realizację projektów pomocowych. Dotyczą one między innymi pomocy w pracach remontowo-budowlanych, zakupie sprzętu liturgicznego czy pomocy charytatywnej.
Polska jest wielką pomocą dla Kościoła na Wschodzie, wskazuje ksiądz profesor Jan Machniak. Między innymi dzięki niej może się on rozwijać. A rozwój ten, jak mówi, postępuje cały czas mimo cierpień, jakich doznają katolicy na Wschodzie.
To jest kościół cierpiący, ciągle cierpiący. Symbolem tego kościoła jest błogosławiony ksiądz Bukowiński. Kościół, który daje świadectwo, kościół, który pokazuje, że nawet w bardzo prostych, prymitywnych warunkach można być wiernym Jezusowi Chrystusowi. Kościół poddawany różnym formom terroru, tak można powiedzieć, niszczony, odrodzony dzięki Janowi Pawłowi II. To Jan Paweł II wskrzesił hierarchię na Ukrainie, Białorusi, w tych wielkich przestrzeniach Rosji, po to, żeby ludzie, którzy tam żyją, mieli swojego pasterza. I dzisiaj ten Kościół, mimo różnych trudnych warunków, daje świadectwo, rozwija się. Wielką pomocą dla tego Kościoła jest Polska.
Na wschodzie pracuje 800 księży i sióstr zakonnych, których zadaniem jest troska o rozwój nowo powstałych tam struktur Kościoła katolickiego.
Ubiegłoroczna zbiórka pozwoliła przekazać im 2 407 000 zł. Dzięki temu zrealizowanych zostało ponad 300 projektów.
W Lublinie oraz Puławach podsumowano w weekend 19 już edycję akcji Polacy Rodakom.
W uroczystościach wzięli udział m.in. organizatorzy przedsięwzięcia, darczyńcy oraz przedstawiciele Polaków mieszkających za wschodnią granicą naszego kraju.
Akcja polegała na społecznej zbiórce darów i przygotowaniu z nich jednakowej wielkości paczek, w co zaangażowali się m.in. uczniowie szkół, studenci, osoby starsze i wolontariusze.
Paczki trafią do potrzebujących rodzin, m.in. z Ukrainy, Litwy i Białorusi, mówi pomysłodawca przedsięwzięcia, senator PiS-u Stanisław Gogacz.
Te miejscowości, do których te paczki wywozimy, to są konkretni ludzie, którzy na te paczki czekają. Przeważnie to są Polacy, którzy już wcześniej te paczki otrzymali i teraz, kiedy się zbliżają święta, oni czekają, że również, a szczególnie młodzież, szczególnie dzieci, jak już raz paczkę otrzymali, to dla nich jest taka koniunkcja, święta i paczka, paczka i święta. I chcę podziękować tu darczyńcom, państwu, którzy uczestniczycie w tej akcji, za to, że my możemy tych paczek zawsze więcej wywozić za wschodnią granicę, dlatego że możemy tym, którym już daliśmy te paczki, znów przekazać, ale również w nowe miejsca możemy paczki zawieźć.
Tegoroczna akcja Polacy Rodakom trwała od połowy października. Zbiórki darów prowadzone były w Puławach, Łukowie, Lublinie i Świdniku.
Za niespełna tydzień finał akcji zaplanowano w Łukowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Przez 2 dni młodzi zgromadzeni w Krakowie na warsztatach muzycznych i tanecznych przygotowywali się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
Wydarzeniu przyświecało hasło Radosne Oczekiwanie. W centrum myśli Jana Pawła II zgromadziło się 150 uczestników Rejsu Niepodległości, a także harcerze i młodzież z Krakowa.
Już w styczniu spotkają się oni z Ojcem Świętym Franciszkiem. W Panamie pokażą się jako jedna grupa narodowa.
Warsztaty mają na celu przygotowanie młodych duchowo, podkreśliła wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.
Dzisiaj mamy święto radości, święto niepodległości, święto młodych. Spotykamy się dzisiaj w wymiarze duchowym. Rejs Niepodległości to jest hart ducha, to jest hart ciała, to jest taka próba mocy i spotykamy się teraz, żeby się przygotować do Panamy. Wielkie przygotowanie duchowe, ale też wielkie spotkanie młodych, tych, którzy płynęli na dotychczasowych odcinkach, gdzie ponownie spotkają się w Panamie ze sobą, z młodymi z całego świata i z papieżem Franciszkiem.
W Rejsie Niepodległości weźmie udział łącznie 1000 osób. Pobyt na Darze Młodzieży ma już za sobą Daria Wasilewska.
Przede wszystkim to była dla mnie ogromna przygoda, także miałam możliwość zobaczenia i Afrykę, i Azję, a jednocześnie też pokazać tą naszą polskość wśród innych krajów, innych narodów. No i też teraz czeka nas wyjazd do Panamy na Światowy Dzień Młodzieży, więc to też jest ogromna atrakcja, ogromna nagroda.
34. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach od 22 do 27 stycznia przyszłego roku w stolicy Panamy. Na spotkanie przybędzie polski żaglowiec Dar Młodzieży, który odbywa rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.